Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na taki temat pięta Achillesa. Jest taka baśń w mitologii greckiej, że Tetyda miała syna Achillesa i chciała zapewnić mu nieśmiertelność, więc wykąpała go w takiej mającej nadprzyrodzone właściwości rzece Styx i on posiadł niezwykłą siłę i nieśmiertelność, ale trzymała go za piętę i ta pięta była słaba. I kiedy Achilles, niezwyciężony wojownik, brał udział w wojnie trojańskiej, Parys strzelił do niego z łuku i trafił właśnie w piętę i ten niezwyciężony, wydawałoby się, wojownik marnie zginął. Odtąd przysłowiowa pięta Achillesa to czyjś słaby punkt, pomimo innych mocnych atutów. Temat pięty jest nam na pewno bliski, bo wiemy, że w Księdze Rodzaju jest taki znakomity werset, Ewangelia już w Księdze Rodzaju się pojawia, który zapowiada, że Bóg prowadzi nieprzyjaźń między węża szatana a niewiastę, między potomstwo diabła a potomstwo niewiasty. I mowa była szczególnie o jednym potomku, który miał zmiażdżyć głowę diabła, to jest Księga Rodzaju 3:15, a sam miał być ukąszony w piętę. Wiemy, że Pan Jezus nie miał żadnej pięty Achillesa, nie miał żadnej słabości, ale miał naturę ludzką, ponieważ grzech pojawił się w naturze ludzkiej, i Chrystus miał potępić grzech w ciele, zanieść go na ciele ludzkim, doskonałym, bezgrzesznym na krzyż i pokonać nasz największy problem ludzkości, którym jest grzech. Ale to nie była jego słabość. On musiał zginąć za nasze grzechy, żeby nas pojednać z Bogiem, co nie jest celem samym w sobie. Dzisiaj słyszeliśmy takie wyrażenie, cel sam w sobie. Przebaczyć grzechy to nie jest cel sam w sobie. Celem jest całkowite w przyszłości zostanie dzieckiem Bożym w 100%, idealnie podobnym do Ojca, przez obraz Chrystusa ukształtowany w nas i w pełni zjednoczonym z Bogiem na wieki wieków, cieszącym się absolutnym szczęściem z Bogiem w wieczności. To jest cel. Te wszystkie inne rzeczy, przebaczenie, usprawiedliwienie, odrodzenie, to są tylko środki do celu, a tak naprawdę jest nieustająca, uszczęśliwiająca relacja, więź, zjednoczenie z Bogiem. To jest celem. I Pan Jezus nie miał takiej pięty Achillesa, o czym świadczy Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 30. Bardzo ciekawy tekst. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 30, charakterystyczny tekst, bardzo pouczający, bardzo niesie wiele treści. 14 rozdział Ewangelii Jana, werset 30. Bo diabeł tylko zadał śmierć ciału Chrystusa, ale jego natura boska jest niezniszczalna. Jak mówi list do Filipian, będąc w postaci Bożej, czyli od wieczności do wieczności, cały czas Jezus jest Bogiem. Na ziemi był Bogiem wcielonym, Bogiem objawionym w ciele, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza 3:16. Nie korzystał ze wszystkich prerogatyw swojej boskości. On je ukrył za zasłoną swego ciała. Ale były takie chwile, gdzie Chrystus mówi: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam, co pokazywał swoją boskość. Były takie chwile, 5 rozdział Ewangelii Jana, były takie chwile, kiedy mówił, co Ojciec czyni i Syn czyni. Gdybym ja wam, bracia i siostry, powiedział, teraz robię to samo, co Bóg Ojciec, co byście o mnie powiedzieli? On tak mówił. On mówił, że on daje życie wieczne, że wszelki sąd jest mu przekazany, że nikt nie wydrze owiec z ręki jego. Natura boska cały czas była w nim, także na ziemi i jest zawsze. I on nie zawsze z niej korzystał tu na ziemi w pełni. Na górze przemienienia objawił swą chwałę, że Piotr był skonsternowany, chciał namioty rozbijać. Ale w Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 30, jest powiedziane o Chrystusie niezwykła rzecz. On sam mówi. Mówi tak, Już niewiele będę z wami rozmawiał, albowiem idzie przywódca tego świata, ale on nic we mnie nie ma. Inny przykład mówi, nie ma on jednak nic swego we mnie. Ten tekst, 14 rozdział Ewangelii Jana, to fragment mowy pożegnalnej Pana Jezusa. Przed śmiercią wygłosił taką mowę, ona jest zawarta, bardzo warto do niej wracać. 14 do 16 rozdziału Ewangelii Jana. I potem jest arcykapłańska modlitwa, która jest jakby zwieńczeniem w 17 rozdziale. I Chrystus tu mówi, już nie będę z wami wiele mówił. On doskonale wie, że ma ograniczony czas przed swoją śmiercią. Mówi, nadchodzi władca tego świata. Chodzi o szatana, który w Ewangelii jest przedstawiany jako przeciwnik Boga i jest nazwany kilkakrotnie władcą tego świata. I mówi, nie ma on jednak nic swego we mnie. Jezus podkreśla, nasz Pan, swoją bezgrzeszność i brak jakiejkolwiek władzy szatana nad nim. Inne przekłady mówią, że nie ma on żadnej władzy nade mną. Nie było punktu zaczepienia w Chrystusie, którego mógł się uchwycić szatan. Nie było takiego przyczółku w żadnym punkcie Jezusa Chrystusa, gdzie mógłby diabeł się czegoś uchwycić. I Chrystus był absolutnie święty i bezgrzeszny. To jest fundament naszej nadziei. On nigdy też nie naruszył prawa Bożego tak naprawdę. On doskonale wypełnił prawo. Powiedział, nie przyszedłem znieść, ale je wypełnić. Gdyby on naruszał prawo faktycznie, to nie mógłby być Zbawicielem. Nie mógłby być przeciwstawieniem dla Adama nieposłusznego, a list do Rzymian 5 rozdział pokazuje, że przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił łaski usprawiedliwienia. On był doskonale posłuszny Ojcu. I list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 15, pięknie pokazuje, jak on stał się naszym Zbawicielem. 4 rozdział, werset 15 mówi, nie mamy bowiem arcykapłana, nie mogącego współczuć w naszych słabościach, lecz takiego, który na podobieństwo nam doświadczony jest we wszystkim oprócz grzechu. On nie miał nic wspólnego z grzechem i złem. Apostoł Piotr mówi, że nie znaleziono zdrady w ustach jego. On warunkiem, żeby nas zbawił, było to, że bezgrzeszny syn, ten, który nie znał grzechu, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, werset 21, został uczyniony przez Ojca grzechem za nas, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Po łacinie jest taki zwrot sine qua non. Niezbędny warunek. Niezbędnym warunkiem naszego zbawienia było to, żeby Zbawiciel był absolutnie bezgrzeszny. I on sam mówił, że jest zawsze posłuszny Ojcu. Ewangelii Jana możemy przeczytać, 8 rozdział, werset 29 na przykład. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Całkowite posłuszeństwo. Piękna sprawa jest taka, że Pan Jezus zwyciężył. Ukrzyżowany w słabości, jak mówi drugi list do Koryntian. Wydawało się, że przegrał, tak? Umęczony, zbity, tak? Ale żyje w mocy Bożej, jak mówi apostoł Paweł. Zwyciężył śmierć, grzech i diabła. Diabeł ma tymczasową i ograniczoną władzę i to nie nad całą ludzkością, nad światem. Greckie słowo kosmos w tym kontekście oznacza bezbożną część ludzkości, oddaloną od Boga, która jak na razie ma ducha przeciwnego Mesjaszowi Jezusowi. I on ma władzę nad tą częścią ludzkości. To nie znaczy, że nie możemy wyrywać stamtąd. Wczoraj brat Piotr mówił, ale bądźcie pewni, jak będziecie mu wyrywać tych, którzy są pod jego władzą, poniesiecie za to cenę. Będziecie atakowani. Diabeł będzie się mścił, ale będziecie zwycięzcami w Chrystusie. Władza diabła nie jest absolutna. Jest napisane, że my jesteśmy w Bogu, ale cały świat tkwi w mocy złego. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, werset 19. On jest tym duchem, jak mówili z do Efezjan, 2 rozdział, werset 2, który dominuje teraz w synach nieposłuszeństwa. Ale przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, jak mówi Ewangelia Jana 12:31, władca tego świata zostanie wyrzucony. A list do Kolosan, 2 rozdział, werset 15, pokazuje, że Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Prowadził je w triumfalnym pochodzie. Tak jak zwycięzca, Rzymianin, dowódca, prowadził jeńców związanych jako dowód swojego zwycięstwa w wojnie. Tak Chrystus praktycznie pokonał diabła i wszelkie moce demoniczne. Potencjalnie nikt nie musi być zniewolony przez diabła. Diabeł jeszcze działa i bądźmy pewni, że w czasach ostatecznych będzie tak potężne jego działanie, że mało będzie dobra na świecie. Ale on jest stworzeniem. On nie jest twórcą. Stwórca niepomiernie przewyższa diabła. Bo są takie charyzmatyczne niektóre przekonania, które pokazują Pana Boga albo Pana Jezusa i diabła jako równoległych bokserów na ringu. Tu nie ma żadnej równoległości, drodzy. Los diabła jest przesądzony. Księga Objawienia, 20 rozdział, werset 10. A diabeł, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest dzikie zwierzę i fałszywy prorok, i będą męczeni dniem i nocą na wieki wieków. Jego los jest przesądzony. Ale on przypomina wycofujące się wojsko, na przykład jakie wojsko germańskie, jak się wycofywało w czasie wojny nazistowskie, to jeszcze chcieli po drodze jakieś zniszczenia zrobić. I tak wycofujące się wojska, już świadome, że poniosą klęskę, jeszcze próbują gdzieś tam zaszkodzić przeciwnikowi. I diabeł próbuje jak najbardziej zaszkodzić Bożemu dziełu. Dlatego nadchodzi władca świata, dotyczy nadchodzącej męki Pana Jezusa. I szatan pozornie triumfuje, ale Chrystus wypełnia wolę Ojca i zwycięża, mówi: mam moc dać moje życie i mam moc je wziąć. Taki rozkaz otrzymałem od Ojca mego. I powiedział na krzyżu Golgoty: wykonało się. Pan Jezus zwyciężył. Także krzyż, choć wydaje się porażką, jest w rzeczywistości zwycięstwem nad grzechem, śmiercią i szatanem. I jest to fundament zbawienia wszystkich, którzy uwierzą. Potencjalnie każdy może być zbawiony. Jezus podkreśla swoją jedność z Ojcem, całkowite poddanie Jego woli, co jest absolutnym kontrastem z nieposłuszeństwem i buntem szatana. Brak niczego swego, że diabeł nie miał niczego swego w Jezusie, oznacza, że nie było w nim najmniejszego odstępstwa od Bożego planu. Chrystus jest z Ojcem w doskonałej jedności i w doskonałej miłości i posłuszeństwie. Ewangelia Jana w piękny sposób opisuje modlitwę Pana Jezusa, tą arcykapłańską, wersety 21-23, gdzie Chrystus mówi, Jana 17, rozdział 21-23, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby zostali wydoskonaleni w jedności i żeby świat wiedział, że Ty mnie posłałeś, że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Nie ma nic swego we mnie. Nie miał diabeł najmniejszego punktu zaczepienia. Najmniejszego haka na Jezusa Chrystusa nie miał, jak to się popularnie pospolicie mówi. A jakie dla nas praktyczne wnioski, bo to jest najważniejsze, żebyśmy wyciągnęli z tego lekcję. Pan Jezus bezgrzeszny jest wzorem dla nas, którzy jesteśmy powołani do świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I mamy być święci we wszelkim postępowaniu naszym, jak mówi pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 15 i 16 werset. To prawda, że zmagamy się z grzechem. Słyszeliśmy poruszające świadectwo brata Tomasza, który szczerze, tak można powiedzieć, publiczna spowiedź nastąpiła, szczerze powiedział nam. I my też zmagamy się z pokusami, z grzechem, ale przez wiarę i łaskę Bożą, przez moc Ducha Świętego, krwi baranka, moc Słowa Bożego, możemy pokonać przeciwnika. Przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wiecie, przed czym diabeł ucieka? Przed pokorą. Mówiliśmy dużo o pokorze. Przyznaj się przed żoną, że źle się zachowałeś. Przyznaj się nawet wobec dzieci, że źle się zachowałeś. Przeproś. Przyznaj się wobec brata, wobec siostry. Diabeł nie, z swoich szponów już nie może 3 groszy wrzucić, bo ty okazałeś pokorę. Wobec miłości nie ma broni. Jeżeli jest prawdziwa miłość, gdzie ludzie to bracia i prawdziwi, a głową i ojcem Bóg sam, jak mówi pieśń, czy słyszał, gdzie Kościół jest żywy, nic nie włoży. Będzie próbował zaburzyć, bo to jest taki psuj. To jest taki psuj. W tych baśniach braci Grimm bardzo prawdziwie jest pokazany diabeł. Choć po ludowemu. Jest jabłoń, ludzie się cieszą, jedzą te jabłka, a on zatruje tą jabłoń. Jest źródło, gdzie ludzie, jakaś studnia, ludzie piją czystą wodę, on zatruje. On się martwi, jak się dobrze dzieje dzieciom Bożym. A żeby tak popsuć, a może postrzele swego agenta do tego zboru, jakąś prorokinię jakąś, która im tam wszystko wywróci do góry nogami. Więc po prostu diabeł tak działa, nie cieszy się. Dlatego pamiętajmy, żebyśmy nie zostawiali miejsca diabłu, jak mówili z Efezjan. Nie dawajmy mu przestrzeni w naszym życiu rodzinnym, w naszym życiu zborowym. Nie dawajmy mu miejsca. Przyjdzie konfrontacja ostateczna, gdzie Pan Jezus już doszczętnie usunie z drogi diabła, jego demony, ale dla nas zapowiada niełatwe życie. Szczęśliwe, ale niełatwe. W Ewangelii Jana 16, rozdział, werset 33, Pan Jezus mówi: na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. Ja zwyciężyłem świat. A co te słowa znaczą? Wy ze mną też możecie. Bo pierwszy list Jana mówi, że któż inny zwycięża świat, jak nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Tacy zwyciężają świat. A co nam pomoże, drodzy? Dzięki łasce Bożej, tak jak był czytany werset, my możemy mieć chęć i wykonanie, bo Bóg nam daje takie zdolności, kiedy trzymamy się Jego, aby wykonywać Jego wolę. List do Filipian mówi: z jednej strony, żebyśmy byli poważni i odpowiedzialni, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. 2, werset 12. Ale zaraz 13 mówi, że nie robimy tego w własnych siłach. Wszak to Bóg według upodobania swego sprawia was i chęć, i wykonanie. I zawsze wracajmy do krzewu winnego. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Trwajmy w Chrystusie. I przemieniajmy swoje umysły. Oddawajmy Bogu siebie jako ofiarę żywą, świętą, miłą, jak wzywa nas list do Rzymian, 12 rozdział. I przemieniajmy swoje umysły, aby rozeznać, co jest dobrą, doskonałą wolą Bożą. Pomaga nam to rozeznawanie woli Bożej przez modlitwę. I trzeba się modlić aż do skutku, aż Bóg da wyraźne przekonanie lub światło w danej sprawie. Rozważanie Słowa Bożego, wspólnota dzieci Bożych. Trzymajmy się razem, jak było tu mówione. Izolowanie się jest niemądre. I chciałbym coś powiedzieć o tej pięcie Achillesa w naszym przypadku. Żebyśmy byli świadomi, co jest naszą słabością. Żebyśmy zrobili każdy z nas, czy każda z nas, swoją analizę. Gdzie jest mój słaby punkt? Gdzie diabeł wraca i zawsze gdzieś tam mnie pokona? Złapie mnie w słabym punkcie. Psalmista w psalmie 18, wersecie 23 wyjawia, że był świadom tej swojej słabości, bo mówi: byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości. Czy był świadom, co jest jego nieprawością? Gdzie jest jego pięta Achillesa? Gdzie jest punkt zaczepienia dla diabła? Gdzie jest przyczółek, gdzie diabeł może wejść? I wystrzegał się tego. Drodzy, pomyślmy o Ezawie. Za miskę z soczewicy sprzedał ówczesną wartość duchową, jaką było pierworództwo. Pierworództwo oznaczało, że pierworodny syn dziedziczy podwójnie, ale nie tylko, staje na czele rodu. To była wtedy wartość duchowa w Izraelu. To była inna kultura. My musimy nieraz zrozumieć to tło. Ale czy my nie stoimy nieraz wobec takich różnych pokus, żeby zamienić wartości duchowe na miskę soczewicy? Może to będzie brudna soczewica, jakaś pornografia, może jakaś nieczystość, może coś innego, jakiś grzech. Pomyślmy, chcemy, żeby Bóg wysłuchiwał naszych modlitw. Modliliśmy się i siostra czy brat podziękowali. O, dobrze, że się bracie modliłeś. Pokonałam ten problem, pokonałem ten problem. I teraz stoimy wobec wyboru. Kusi nas, żeby skorzystać z tej brudnej soczewicy. Ale pomyśl, bracie, pomyśl, siostro. Chcesz dalej się modlić? Masz dar modlitwy wstawienniczej? Chcesz to zaprzepaścić za coś tymczasowego? Nic nie wartego? Nie zaprzepaszczajmy tych darów. I chciałbym zaapelować też do braci usługujących. I do sióstr, które mają jakieś służby w Kościele. Ale przede wszystkim do braci. Dzieje apostolskie zawierają spotkanie w 20 rozdziale apostoła Pawła ze starszymi w Efezie. I zobaczmy, co Paweł do nich mówi. Efezjan 20 rozdział, werset 28. Uważajcie więc na siebie samych i na całe stadko, którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór Boga nabyty własną Jego krwią. Uważajcie na siebie samych. A do Tymoteusza napisał, zważaj na samego siebie i na swoje nauczanie. Czyli pierw miał pilnować siebie. Jest pokusa, że będziemy innym kłaść do głowy różne wymagania Boże, a sami nie będziemy tak żyć. To jest problem i to poważne. Są przypadki, że niektórzy usługujący w Kościele upadli. Bo myśleli, czytając Biblię, a to jest werset dla tego brata, a ten werset jest dla tej siostry, a ciągle pomijali siebie. Przede wszystkim nie zaniedbujmy karmienia swojego ducha. To jest nie do przecenienia. Potrzebujemy mocy duchowej, mocy z góry. Jeżeli nie będziemy się karmić, nabierać sił moralnych, sił duchowych, z Ducha Świętego, ze Słowa Bożego, nie przeciwstawimy się pokusie. To jest nie do przecenienia. Tego się nie da wyliczyć żadnymi pieniędzmi. Ale byli tacy ludzie jak Corrie ten Boom, którzy znieśli trudy i przykrości obozu koncentracyjnego, bo byli mocni w duchu. Więc to jest nie do przecenienia. Nie żałujmy czasu. Brat Tozer kiedyś powiedział, chcąc służyć Bogu, trzeba poświęcać Mu czas. Nie chodzi o to, żeby godzinami siedzieć. Nieraz nie mamy tyle czasu. Ale chodzi o to, żeby to był wartościowy czas. I chodzi o to, żeby każdy dzień przeżywać w duchu modlitwy. Modlić się przed posiłkami, ale przed wyjściem z domu, w sprawie pracy, żebyśmy byli ludźmi modlitwy. Tu brat wczoraj mówił, że pokusa go wzięła, można powiedzieć, przy żonie. Jakiś pokusa do czegoś złego w kuchni. Poszedł do łazienki, wezwał Pana i odniósł zwycięstwo. I drodzy, jeśli upadliśmy w jakiejś sprawie, nie pogrążajmy się w rozpaczy. Wyznajmy. I tutaj brat dzisiaj nam przedstawił, jaki miał problem, bardzo szczerze, cenię jego odwagę. Bo w niektórych społecznościach powstała obłuda. Wszyscy są idealni, a jak ktoś szczerze przyzna do swojej słabości, no to jakiś dziwak, jakiś nadgorliwy. A pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 9. Jeśli byśmy wyznawali nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, także odpuściłby nam grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. I w toruńskim przekładzie jest przypis, że greckie homologeo znaczy ogłosić publicznie, przyznać się. To wyznawanie znaczy komuś jednak powiedzieć z ludzi. My jako uprzedzeni do takiej zrutynizowanej spowiedzi katolickiej zapomnieliśmy, że czasami potrzebujemy spowiedzi biblijnej. List Jakuba mówi, 5 rozdział, werset 16. Wyznawajcie jedni drugim upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Właśnie, znałem jednego brata usługującego. Razem z drugim zawarli przymierze, że będą się wspierać, że będą sobie mówić o swoich problemach, wyznawać, modlić się. I rzeczywiście ruszyli z miejsca z postępami. Czytałem świadectwo jednego brata. Nie układało mu się w służbie, nic się mu nie udawało. I nie rozumiał dlaczego, ale stwierdził, nikomu nie powiedziałem o tym, że W pewnych rzeczach nie byłem szczery, nie byłem uczciwy, nie byłem w porządku. I wezwał starszego zboru, powiedział mu o tych problemach. Porozmawiali, pomodlili się i ruszył z miejsca. Czasami potrzeba wsparcia drugiego człowieka. Bo wiecie, niektórzy mówią, wyznam wszystko Bogu. Ale nie wszyscy mają bojaźń Bożą i myślą, że Pan Bóg wszystko przyjmie. Kojarzy się werset z Księgi Kaznodziei, że ponieważ wyroku skazującego nie wydaje się szybko, wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Ja nie mówię, że koniecznie trzeba wszystko innym mówić, ale czasami jest jakiś ciężar, że potrzebny jest drugi dojrzały brat czy druga dojrzała siostra. Ale przede wszystkim myślę tu o braciach, że powiemy sobie szczerze o tym, z czym się borykamy. Kiedyś byłem w jednym zborze. Podchodzi do mnie brat pełniący obowiązki pastora, mówi, mam problem z pornografią. Ja zachowałem to dla siebie, udzieliłem mu rad, żeby miał komputer w centralnym miejscu takim, żeby żona to widziała, żeby nie miał gdzieś ukrytego, żeby się przyznał żonie i żeby z tym absolutnie zerwał. Bo nie wystarczy ciągle to samo robić i przepraszać. Księga Izajasza mówi, przestańcie źle czynić. Trzeba przestać i koniec. I cięcie ostre zrobić. Tak jak Pan Jezus przyrównuje do ucięcia ręki, wydłubania oka czy ucięcia nogi. To jest obraz symboliczny pokazujący to, co Paweł potem w Kolosan mówi. Zadajcie śmierć wszystkiemu, co w waszych członkach jest ziemskiego. Więc trzeba czasem radykalnych kroków. Trzeba czasem się przyznać. Miałem kiedyś przyjaciela, który usługiwał, który miał problem z pornografią. Dałem mu jedną broszurę, która nim wstrząsnęła. Co to znaczy być chrześcijaninem, które wydała Fundacja Ewangeliczna i też wydawnictwo ewangeliczne wydało analogiczne Alberta Martina w Poznaniu. Wstrząsnęła nim tak, że zaniechał tego. Modliłem się z nim, spotykałem się z nim, pomagałem mu. I to nie jest jedyny problem. Jest wiele innych rzeczy, które są. Jest czasem nawrót do nałogu alkoholowego. Zdarza się to. Kiedyś miałem przyjaciela, który 25 lat pił. Przez jedną prostą modlitwę w rozpaczy wzniesioną do Pana Jezusa został całkowicie uwolniony. Ale potem został skrzywdzony przez żonę i załamał się i zdarzyło mu się wypić. Ale to był epizod. Ja go wspierałem. Zarzucano mi, że go niańczę, ale nie widziałem, żeby słabego brata zostawić. I on odszedł jako zwycięzca. On odszedł jako zwycięzca. 2 miesiące przed śmiercią Bóg go pięknie przygotował. Zaniósł sobie Biblię do miejsca pracy. Zaniósł sobie materiały chrześcijańskie i jako ten ochroniarz oglądał, słuchał, karmił się i wytrwał do końca. Ja wierzę, że najsłabszy chrześcijanin, osoba zniszczona przez świat i przez grzech i przez diabła wcześniej, przed nawróceniem, która jest teraz cieniem człowieka, może być wzmocniony przez Boga, bo Bóg kocha człowieka, może go umocnić, może go posilić i zwycięży. I diabeł nie będzie miał nic swego w nim. On może mieć jakąś słabość, ale on będzie jej świadom i nie dopuści diabła do tego. Pamiętajmy, stawka jest wielka, idzie o życie wieczne. Naprawdę całkowita abstynencja, zmiana zwyczajów, zmiana otoczenia nie jest zbyt wielką stawką, zbyt wielką ceną za życie wieczne. Bądźmy gotowi dokonać zmian, jeśli coś nas kusi, jeśli coś nas gdzieś odciąga od Boga. Dlatego pamiętajmy też o radzie z Księgi Kaznodziei. Jest tam piękna rada w 10 rozdziale. Taka wskazówka biblijna, ja to nazwałem może radą, ale ktoś inny może to inaczej nazwać, a jest cenna wskazówka, 10 rozdział, werset 1. Zdechłe muchy zasmradzają i psują olejek aptekarza. Tak samo odrobina głupstwa psuje człowieka poważanego z powodu jego mądrości i sławy. Zobaczmy, odrobina głupstwa. Dawid lenił się, nic nie robił. No i co? Upadł. I jego opinia, choć był mężem według serca Bożego, jego opinia ucierpiała. Przez odrobinę głupoty, przez zapatrzenie się w piękną kobietę, przez pożądanie, jak Pan Jezus ostrzegł, że pożądanie pięknej kobiety, do której nie mamy prawa, już jest nieskonsumowanym cudzołóstwem. tak samo nienawiść. Mówiliśmy tu o podziałach w społeczeństwie. Mówiliśmy o nienawiści. Niektórzy, nawet chrześcijanie, zaangażowali się w sprawy polityczne, w te spory niepotrzebnie, bo z tym wiążą się niezdrowe emocje. Krok do niechęci do bliźniego, który inaczej myśli. Bądźmy wolni od tego. Niech w Kościele nie będzie absolutnie żadnej polityki. I bądźmy świadomi, że odrobina głupstwa może zaważyć. Odrobina braku czujności. A takim elementem, który szczególnie szkodzi, to co bracia też mówili tutaj w poprzednich wystąpieniach, w poprzednich dniach, kiedy jesteśmy sami. Kiedy jesteśmy sami, albo kiedy mamy dużo czasu wolnego, kiedy jesteśmy na wczasach. Miejmy tę dyscyplinę. Paweł, taki mąż Boży, pod koniec życia mówi: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Ale co wcześniej mówi? Umartwiam swoje ciało i ujarzmiam, abym głosząc innym sam przypadkiem nie został odrzucony. Czyli on był twardy dla siebie. On był twardy dla siebie, on sobie nie pobłażał. I my pamiętajmy, że wolność nie ma być parawanem dla złego. W wolności mamy służyć jedni drugim w miłości. I ja tu jestem zbudowany postawą wielu braci i sióstr, odkąd jeżdżę na te obozy, jak jedni drugim służą w miłości. Jak są poświęceni, jak oddani. Ja chciałbym tu publicznie podziękować tym wszystkim, którzy są dla mnie błogosławieństwem spośród was. Są dla mnie wsparciem i dla innych. Ja jestem bardzo wdzięczny, że mam takich braci i siostry. Także drodzy, podsumowując, Pan Jezus mówi: nadchodzi władca tego świata. Nie będę mówił z wiele z wami, ale on nie ma nic swego we mnie. Dążmy do tego, żeby nie pozwolić diabłu uderzać w nas słaby punkt. Poznajmy, gdzie mamy słabość, bo znam osoby chrześcijan, gdzie diabeł zawsze ich podchodzi w tym samym punkcie i zawsze polegają. Wyznają grzech, znowu diabeł w ten sam punkt gdzieś jakąś słabość uderza. Bądźmy czujni. Poznajmy samych siebie. Wniknijmy, patrzmy na lustro Słowa Bożego. Są chrześcijanie, którzy bardzo mało korzystają ze Słowa Bożego. Głównie słuchają kazań na YouTube. Znam takie przypadki, gdzie Biblia jest zakurzona. A znam, kiedy jest rekwizytem noszonym na nabożeństwo, a w zasadzie jest tak nowiutka, a w ogóle nie używana. Więc po prostu korzystajmy z tego lustra, oglądajmy się. Hymn o miłości, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, jedno lustro. Uczynki ciała i owoc ducha, list do Galacjan, 5 rozdział, od 19 do 23. Kolejne lustro i wiele takich luster mamy. Patrzmy, jacy jesteśmy. Badajcie, jacy jesteśmy, mówi drugi list do Koryntian, jacy jesteście. Ale nie popadajmy w rozpacz, jeżeli zobaczymy u siebie coś brzydkiego. Jest święty zdrój świętej Chrystusowej krwi i kiedy wyznajemy nasze grzechy, krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nigdy nie zwątpmy w dobroć Bożą wobec nas. Napisał do mnie pewien człowiek, który był chrześcijaninem i upadł, dłuższy czas żył w upadku i mówi: chyba Bóg mi tego nie wybaczy. Ja mówię: to ty jedynie możesz zrezygnować z Boga, bo Bóg ma dla ciebie miłosierdzie. Nigdy nie zwątp w Jego dobroć. On chce odnowić każdego, choćby był synem marnotrawnym, choćby pasał świnie, tak, przysłowiowo. On chce go odnowić i chce go pobłogosławić. Więc nigdy nie wątpmy, nie zostawajmy z tym poczuciem wnikania w siebie, wnikania w grzech tylko. Bo i oddalania się od Boga. Biegnijmy od razu pod krzyż Golgoty. Biegnijmy od razu do Boga w imieniu Jezusa i przepraszajmy. Nie żyjmy z tym. Nie zadręczajmy się. Nie pielęgnujmy uczucia jakiegoś przygnębienia. Tak jak brat mówił o pielęgnowaniu. Corinne Ten Boom kiedyś powiedziała: kiedy popatrzysz na świat, będziesz zasmucony czy zasmucona. Kiedy wejrzysz w siebie, możesz popaść w rozpacz. Kiedy spojrzysz w Chrystusa, doznasz pocieszenia. Kiedyś w jednym zborze tylko pokuta, pokuta, pokuta. A jedna siostra mówi: Psalm 34. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Patrzmy na Jezusa. Zwódź swój wzrok na Jezusa. I pamiętajcie, Jezus nam objawił Ojca. Kochającego Ojca. Pełnego miłości, pełnego łaskawości. Który nas miłuje. Który dał największą wartość, jaką tylko miał we wszechświecie, swego Syna. Nic więcej lepszego nie miał, ani nikogo większego. Czy nas nie miłuje? Czy wątpimy w Jego miłość? Drodzy, nikt ani nic nie odłączy nas od miłości Bożej, gdy trwamy w Chrystusie. Dlatego nie dawajmy diabłu przystępu i wyrywajmy ludzi, którzy są owcami pańskimi, ale jeszcze o tym nie wiedzą. Którzy są w ciemnych, różnych miejscach. Ewangelizacja jest też celem Kościoła. Jakie są trzy cele istnienia Kościoła? Pierwsze, uwielbianie Boga. Bóg ma być wywyższony, uwielbiony. Jezus Chrystus, Duch Święty. Drugi cel, budowanie wewnętrzne wierzących. Żeby mieli opiekę, żeby mieli pomoc, żeby przetrwali do końca. Zwycięsko. Żeby byli nakarmieni, napojeni, zbudowani, posileni, zaopiekowani, jak to się dzisiaj popularnie mówi. I trzeci cel, działanie Kościoła na zewnątrz. Dzieła miłosierdzia, bo samo miłosierdzie jest wartościowe, pomaganie ubogim, potrzebującym i ewangelizacja. Bo cóż żegnamy dla ciała, a jak nie pomożemy inaczej. Także drodzy, nie pozwólmy, nie dawajmy miejsca diabłu, jak mówili do Efezjan. Nie pozwólmy sobie na to, żeby mieć pięta Achillesa. A jeśli mamy, a na pewno każdy z nas ma, pamiętajmy o przykładzie Ezawa. Zmarnował wszystko. Potem, gdy ze łzami szukał zmiany swego położenia, już nie uzyskał. Nie pozwólmy sobie na przehandlowanie dobrodziejstw duchowych za byle co. Pamiętajmy, inne rzeczy przeminą, są marne. Co z tego, że ktoś, powiedzmy sobie, trochę rozkoszy na tym świecie zażyje. Jak potem wyląduje, jak to się popularnie mówi, z ręką w nocniku. Właśnie. Więc pamiętajmy, jakie skarby nam powierzono. Skarb w naczyniach glinianych. I dbajmy o to, by diabeł nie miał do nas przystępu. A jeśli będzie nas atakował, mamy wspaniałe pomoce. List do Efezjan 6, rozdział 10-18, zbroja Boża. Nie będę już tego rozwijał. Wiem, że długo siedzicie, jesteście już może trochę zmęczeni. Ale pamiętajmy o swoich słabych punktach i nie dawajmy diabłu przystępu. Mamy moc najpotężniejszą w wszechświecie. Krew Baranka Bożego. Diabeł ucieka przed krwią Baranka. Zwyciężyli, wczoraj brat czytał go, przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali swego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Pamiętajmy o wielkiej miłości Bożej do nas, o wielkiej miłości Chrystusa do nas i nigdy nie zamieńmy tych wielkich skarbów na marności tego świata, które przeminą. I pamiętajmy, niech diabeł też nie będzie miał nic swego w nas. Niech nie będzie miał dostępu do nas. Niech nie będzie miał na nas haka. O starszym w Kościele powiedziano nienaganny. Czyli nie ciąży na nim żaden uzasadniony zarzut. Nienaganny. Niech na nas, jeżeli w przeszłości ciążył na nas zarzut, krew Jezusa to gładzi. Ale teraz dążmy do tego, żeby nie ciążył na nas żaden uzasadniony zarzut. Żebyśmy chodzili tak jak Daniel, że szukali na niego pretekstu, winy, zarzutu. Nie mogli nic znaleźć. Mówią, tylko w jego religii znajdziemy coś. Bądźmy jak Daniel. Nienaganni w tym, co robimy. W miejscu pracy, w sąsiedztwie, gdziekolwiek. Dążmy do tego. A jesteśmy, mamy moc wysokości, żeby takimi być. O własnych siłach tego nie zrobimy. Duchem sprawy ciała umartwiacie, jak mówi Paweł. Duch Święty, który jest głównym odpowiedzialnym za nasze uświęcenie, nam pomoże. Także, drodzy bracia i siostry, taką zachętą chciałem się podzielić. I bądźmy właśnie tacy, wzorujmy się na naszym Panu Jezusie, a On niesie z nami to jarzmo. Jeżeli znajdziemy się w ciemnej dolinie, w dolinie cienia śmierci, On przeprowadzi nas przez tę dolinę. Boimy się przyszłości? Jest niepewna? Bóg już w tej przyszłości jest. On jest wieczny. Ona nas czeka tam. Niech będzie chwała Ojcu i Synowi w Duchu Świętym. Amen.